Agrobiznes.
Program realizuje Bogusław Wichrowski, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, kłaniamy się o poranku, a przed nami poniedziałek, 24 lutego i kolejne wydanie Agrobiznesu w Radiu Lublin. A co przygotowaliśmy na dziś, oto skrót. Do godziny 6 między innymi powiemy o właściwym stosowaniu środków ochrony roślin.
Może mieć skażone dłonie, prawda? Czyli najpierw powinien się umyć, prawda, dokładnie, odejść w inne miejsce, tam gdzie nie stosował tych środków, mniej więcej około 50 metrów i dopiero tam w takim miejscu na spokojnie spożywać, prawda, posiłek jakiś. Należy jeszcze pamiętać również o tym, że środki ochrony roślin mają takie dwa okresy, prawda, okres karencji i okres prewencji.
Będzie też o zbiornikach do przechowywania.
Jeżeli mamy już wokół swojego domu czy budynku już zagospodarowany teren, więc trudno nam jest kopać i tak dalej, więc możemy na powierzchniowe używać. Jeżeli się budujemy, zaczynamy myśleć o tym, żeby zgospodarować tą wodę w nowo budującym się domu, możemy od razu zaplanować i umieścić ten zbiornik pod ziemią, czyli będzie podziemny.
W cyklu Żyj Zdrowo powiemy o kiszonej kapuście, a na zakończenie o dopłatach do ubezpieczenia zwierząt. Dobiega końca termin przyjmowania wniosków. Szczegóły w dalszej części programu, a teraz sprawdzamy prognozę pogody. A tutaj najważniejsza informacja jest taka, że do południa lokalnie będzie ślisko. Potem z dnia na dzień coraz cieplej, dużo słońca, w weekend powrócą opady deszczu i śniegu. To tak w skrócie, a oto szczegóły, jak informują synoptycy. Pogodę kształtuje układ wyżowy, z północnego zachodu napływa cieplejsza masa powietrza. I tak w naszym regionie po nocy z niewielkim mrozem, gdzie temperatura spadła do minus 5, nad ranem od zachodu pojawią się postępujące opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Przejściowo możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Będzie więc bardzo ślisko, zwłaszcza do godzin przedpołudniowych, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 2 do 5 stopni, wiatr słaby, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, lokalnie osadzające szać. Będzie ślisko, temperatura minimalna od minus 1 do plus 1, wiatr słaby południowy. Wtorek zapowiada się słoneczny, zachmurzenie na ogół małe i ciepło jak na koniec lutego. Na termometrach maksymalnie od 6 do 8 stopni, wiatr słaby południowy. Kolejna noc z wtorku na środę pogodna, z temperaturą od minus 1 do 0. W środę także dużo słońca, zachmurzenie małe, a na termometrach maksymalnie od 6 do 8 stopni. Noc ze środy na czwartek już bez mrozu w całym regionie. Temperatura minimalna od 0 do plus 2, a w czwartek w ciągu dnia już zachmurzenie małe, wzrastające do umiarkowanego i dużego, okresami pojawią się opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5 do 7 stopni. Przelotny deszcz także w piątek, a na termometrach od 6 do 7 stopni. W weekend dojdą do tego przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W ciągu dnia na termometrach od 4 do 6 stopni, nocami od minus 1 do 0. Krótka przerwa, ponieważ w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o środkach ochrony roślin. Tu Radio Lublin i poniedziałkowe wydanie Agrobiznesu 24 lutego. Środki ochrony roślin stanowią potężną broń przeciw szkodnikom upraw i plonów, jeśli są prawidłowo stosowane, jeśli nie są stosowane zgodnie z zaleceniami i niewłaściwie przechowywane, stanowią ogromne zagrożenie dla ludzi. Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, rolnicy i domownicy są narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt poprzez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia. Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, trzeba przestrzegać istotnych zasad. Kupować środki ochrony roślin tylko u sprawdzonych i wiarygodnych dostawców, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z etykietą w języku polskim, zawierającą czytelną i trwałą instrukcję użytkowania, datę produkcji oraz okresy ważności. Nie należy transportować takich środków jednocześnie z ludźmi, zwierzętami i artykułami spożywczymi, płodami rolnymi oraz paszami. Ważne jest też ich przechowywanie, przypomina Ireneusz Świderski z Lubelskiego Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Powinniśmy pamiętać również, że środki ochrony roślin powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach. Po to właśnie między innymi, aby dziecko niezmylone etykietą bądź kształtem butelki nie napiło się niechcący takiego środka, no i doprowadziłoby to do poważnych konsekwencji, prawda, zdrowotnych. Rolnik oczywiście powinien być ubrany w odpowiedni strój czy też ubiór roboczy, prawda. Powinien to być kombinezon. Do tego maska, kombinezon oczywiście z kapturem, do tego maska przeciwgazowa, tak? Bądź maseczka zwykła taka, która chroniłaby drogi oddechowe przed działaniem środków tych ochronnych roślin, okulary, rękawice oczywiście odpowiedniej klasy, czyli kwasoodporne, prawda? Buty, czyli gumowce najlepiej i dopiero wtedy można w takim stroju ewentualnie, prawda, no, stosować te środki ochrony roślin na polu, prawda, czy też w uprawach jakichś. Należy pamiętać również o tym, że podczas stosowania takich środków, czy też w pracy, prawda, nie należy spożywać posiłków, prawda. Wiąże się to z tym, że po prostu rolnik, który używa takich środków ochrony roślin, no po prostu może mieć skażone dłonie, prawda. Czyli najpierw powinien się umyć, prawda, dokładnie, odejść w inne miejsce, tam gdzie nie stosował tych środków, mniej więcej około 50 metrów i dopiero tam w takim miejscu na spokojnie spożywać, prawda, posiłek jakiś. Należy jeszcze pamiętać również o tym, że środki ochrony roślin, no, mają takie dwa okresy, prawda, okres karencji i okres prewencji.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa należy wprowadzić lepszą organizację pracy z przerwą na odpoczynek oraz zachować rozsądek, stosując się do wszelkich zasad BHP, bo pośpiech, rutyna, zmęczenie, ale też niewiedza i lekkomyślność to najczęstsze przyczyny wypadków w rolnictwie. Pochwycenie lub uderzenie przez ruchome części maszyn, pogryzienie lub przygniecenie przez zwierzęta – te wypadki wciąż zdarzają się w rolnictwie. Zagrożeniem są także źle zabezpieczone maszyny i urządzenia, często tak zwane samoróbki, nieposiadające na przykład osłon. Wciąż jednak najczęstszą przyczyną wypadków w rolnictwie są upadki osób z drabin, poślizgnięcia czy upadki w obrębie gospodarstw. Podpowiedzi można znaleźć na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego krus.gov.pl, gdzie zamieszczono m.in. filmy edukacyjne, które w przystępny sposób pokazują, jak postąpić w danej sytuacji, żeby uniknąć wypadku. A już za chwilę w Agrobiznesie w Radiu Lublin powiemy o kiszonej kapuście.
Agrobiznes.
Tu Radio Lublin i poniedziałkowe wydanie Agrobiznesu. A teraz czas na kolejny odcinek cyklu Żyj Zdrowo.
Żyj Zdrowo w Radiu Lublin.
Artykuły spożywcze, które kupujemy, są w odpowiedni sposób oznakowane na etykiecie. Muszą się znaleźć takie dane jak nazwa oferowanego produktu, warunki przechowywania, terminy ważności i przydatności oraz gramatura czy też cena, a także wykaz składników. A to dla nas cenne źródło informacji, dlatego powinniśmy je czytać. To ważne także w przypadku zakupu kiszonej kapusty. Obowiązkowo na etykiecie muszą być umieszczone wszystkie składniki użyte w procesie technologicznym. Na pierwszym miejscu musi się znajdować ten, którego w produkcie jest najwięcej. Dobrze jest również poznać składniki zastosowane przy produkcji tak powszechnych produktów jak kiszona kapusta.
Kupując kiszoną kapustę, dobrze jest zapoznać się dokładnie z etykietą. Jeśli kupujemy taką kapustę w woreczkach, czyli wcześniej przepakowaną, to jeśli zostały do niej dodane jakieś konserwanty, substancje konserwujące, to oczywiście producent ma obowiązek taką informację na etykiecie umieścić.
Doktor inżynier Ewa Jabłońska-Ryś, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
Zdarza się, że producenci kiszonej kapusty dodają do tego gotowego produktu kwas sorbowy bądź jego solę w celu, powiedzmy, osiągnięcia, nie wiem, jeszcze większej trwałości takiego produktu, aczkolwiek nie zawsze jest to potrzebne. Producenci czasem dodają również kwasy organiczne, takie jak kwas mlekowy albo kwas octowy do krajanki, do rozdrobnionej kapusty jeszcze przed procesem fermentacji mlekowej w celu szybkiego obniżenia pH. Po co to się robi? Takie bakterie mlekowe, które muszą opanować szybko środowisko, żeby produkt zanim się zakisi, żeby się nie zepsuł, muszą się szybko namnożyć. A one preferują właśnie środowisko kwaśne, więc jeśli wstępnie to środowisko będzie zakwaszone, to na pewno eliminuje to rozwój innych drobnoustrojów, takich jak drobnoustroje gnilne. Zdarza się, że producenci stosują również metody termiczne, takie jak pasteryzacja produktów już przepakowanych, czyli takich, które znajdują się w opakowaniach jednostkowych. Też ten proces ma na celu przedłużenie trwałości.
Żyj zdrowo!
Jak zatem rozpoznać kapustę kiszoną tradycyjnie? Ta właściwa powstaje w procesie naturalnej fermentacji mlekowej. Do innych dodawane są różne dodatki.
Kapusta kiszona w sposób tradycyjny, czyli bez żadnego zakwaszania, bez dodatku z zewnątrz kwasu mlekowego czy też kwasu octowego, charakteryzuje się często, może takim mało atrakcyjnym, ale jest to naturalne dla tego produktu, takim właśnie szarym kolorem. Skrawki powinny być jędrne, charakterystyczny jest bardzo zapach i smak, nie tylko kwaśny, ale właśnie taki też szeroki bukiet, który jest wynikiem działalności tych bakterii heterofermentatywnych. Natomiast kapusta, która powstała w procesie kiszenia, ale z wstępnym takim zakwaszeniem, jeśli producenci stosowali dodatek kwasu mlekowego bądź kwasu octowego na początku procesu kiszenia, aby obniżyć szybko pH, wygląda i smakuje troszeczkę inaczej. Barwa skrawków jest jaśniejsza, są bielsze te skrawki. Skrawki te są jeszcze bardziej twarde, jędrne. Nie mają tak bogatego aromatu, dlatego że tam te wszystkie procesy biologiczne, te procesy fermentacji nie zaszły w tym szerokim spektrum, jak w tym pierwszym przypadku. I jest lekko słodkawa, dlatego że cukier, który zawiera kapusta, nie został do końca rozłożony w procesie fermentacji. Kapusta kiszona tradycyjnie od początku do końca, bez zakwaszania, słodka raczej nie jest, dlatego że te 2% cukru, które sobie zawiera, wykorzystują bakterie mlekowe i właśnie zamieniają na kwas mlekowy.
Gdy kupujemy na wagę, podstawowe informacje o produkcie znajdziemy na etykiecie opakowania zbiorczego. Takie dane udostępni nam sprzedawca. A jeżeli mamy wątpliwości co do jakości danego wyrobu czy do jego oznakowania, możemy to zgłosić do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Żyj zdrowo w Radiu Lublin.
Agrobiznes w Radiu Lublin w poniedziałek 24 lutego. Do godziny 6 powiemy jeszcze o zbiornikach do przechowywania wód opadowych. Słuchamy poniedziałkowego wydania Agrobiznesu w Radiu Lublin 24 lutego. Ekologiczna uprawa to także racjonalne wykorzystywanie wody podczas podlewania. Warto też podlewać uprawy tak zwaną deszczówką, którą można łapać i składować. Do tego mogą posłużyć specjalne zbiorniki. Mogą być ustawiane na powierzchni, a także podziemne, które są jednopłaszczowe, mówi przedstawiciel dystrybutora zbiorników na paliwa, a także na wodę deszczową Stanisław Dywański.
Zbiorniki są do różnych substancji. Przede wszystkim najbardziej popularne są zbiorniki do oleju napędowego. Dwupłaszczowe zbiorniki z konkretnym wyposażeniem, czyli z układem dystrybucyjnym. Różnej wielkości zbiorniki. Jeżeli chodzi o w ogóle kategorię zbiorników do oleju napędowego, to mamy dużo rozmiarów, tak? Ale najbardziej popularne to są zbiorniki o wielkości 2,5 metra sześciennego, czyli 2,5 tysiąca litrów. Z kategorii zbiorników oprócz do oleju napędowego mamy też zbiorniki do nawozów płynnych, czyli do RSM-u, mamy do AdBlue, mamy także zbiorniki na wodę deszczową, wodę pitną, więc zbiorniki na wodę deszczową charakteryzują się przede wszystkim tym, że są jednopłaszczowe, nie muszą być dwupłaszczowe, tak jak zbiorniki do oleju napędowego. Są także różne wielkości, czyli te rozmiary są różne, zależy od producenta, tak naprawdę. Z popularnością to też takie około 2,5 do 3 metrów sześciennych. To jest tak najbardziej popularne ze względu na to, że też jakieś wsparcie dofinansowania na te zbiorniki to były o takiej objętości, tak?
A jeżeli chodzi o funkcjonalność takich właśnie zbiorników na deszczówkę, jakie są rodzaje, jak z nich korzystać?
Znaczy mamy zbiorniki na wodę deszczową podziemne i na powierzchniowe. Mamy tutaj do wyboru, jeżeli mamy już wokół swojego domu czy budynku już zagospodarowany teren, więc trudno nam jest kopać i tak dalej, więc możemy na powierzchniowe używać. Jeżeli się budujemy, zaczynamy myśleć o tym, żeby zgospodarować tą wodę w nowo budującym się domu, możemy od razu zaplanować i umieścić ten zbiornik pod ziemią, czyli będzie podziemny.
Najprostszym sposobem jest łapanie wody opadowej bezpośrednio z rynny. Można ją wtedy gromadzić w pojemnikach naziemnych, praktycznych w obsłudze, bo zaopatrzonych w wygodne kraniki, które ułatwiają korzystanie z takiej deszczówki. Dobrym rozwiązaniem są również profesjonalne instalacje, za które można otrzymać dofinansowanie z różnego rodzaju programów ekologicznych. A już za chwilę w Agrobiznesie na antenie Radia Lublin powiemy o dopłatach do ubezpieczenia zwierząt. Do 28 lutego rolnicy, którzy hodują świnie, bydło, owce, kozy, konie lub drób i ubezpieczyli posiadane zwierzęta od ryzyka wystąpienia co najmniej jednej z kilkudziesięciu chorób zakaźnych, mogą ubiegać się o refundację 70% opłaconej składki. Wnioski będą przyjmowane do końca lutego wyłącznie drogą elektroniczną. Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich to kontynuacja znanego rolnikom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działania Zarządzanie Ryzykiem. Obecna, realizowana w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 interwencja została jednak rozszerzona o nowe gatunki zwierząt gospodarskich oraz rodzaje chorób, na które można otrzymać wsparcie. Rolnicy, którzy chcą wnioskować o taką pomoc, powinni mieć prawo do dysponowania nieruchomością, na której terenie prowadzona jest działalność rolnicza, a także zawrzeć umowę ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych u świń, bydła, owiec, kóz, koni lub drobiu. Kolejnym warunkiem jest to, by polisa obejmowała ubezpieczenie co najmniej 1000 sztuk rzeźnych kurcząt, gęsi, kaczek, perlic, indyków lub drobiu mięsnego, 14 sztuk świń lub 4 sztuki bydła, owiec, kóz lub koni. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 70% opłaconej składki pod warunkiem, że z umowy ubezpieczenia wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia ponad 20% strat w produkcji zwierząt spowodowanych co najmniej jedną ze wskazanych chorób. Istotne jest również to, że okres objęty ubezpieczeniem nie może rozpoczynać się przed 1 stycznia 2024 roku, a starającemu się o dofinansowanie nie przyznano innych dopłat do ubezpieczenia. Wnioski o przyznanie pomocy można składać do końca lutego wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza udostępnionego na platformie usług elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegóły na stronie agencji arim.gov.pl. I tak kończymy poniedziałkowe wydanie Agrobiznesu 24 lutego. Zbliża się bowiem godzina 6, ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami następne interesujące audycje. Po godzinie 6 poranek z Radiem Lublin, wcześniej na naszej antenie wiadomości, a kolejny Agrobiznes jutro o 5.30. Dziękuję za uwagę, miłego dnia Państwu życzę. Małgorzata Maksim. Do usłyszenia.
Agrobiznes.